List do Hebrajczyków, rozdział 12. Przetoj my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela, albo inaczej tego, który doskonali wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Niech Pan raczy błogosławić to słowo w naszych sercach. Autor tego listu, nieznany nam, ale natchniony przez Ducha Świętego, zwraca uwagę czytelników z bór chrześcijańskich pochodzenia żydowskiego, bo to list do Hebrajczyków, na wierzących ludzi, wiernych Bogu z przeszłych pokoleń. Rzecz jasna, autor listu do Hebrajczyków nie mógł wymienić jeszcze, bo za wcześnie, ludzi Bożych z historii chrześcijańskiego Kościoła. Nie mógł wymienić Augustyna na przykład, Franciszka z Asyżu, Marcina Lutra, Jana Kalwina, Jana Wesleya, naszych pionierów, Williama Seymoura czy Charlesa Parhama, a także niezliczone rzesze, o których objawienie mówi, że staną przed tronem Boga w liczbie niezliczonej ze wszystkich narodów, języków, pokoleń i plemion żyjących na tej ziemi. Przywołuje tych mężów Bożych po to, aby zbór pański, do którego ten list jest skierowany, mógł się od nich czegoś nauczyć, z ich życia, z ich wierności Bogu, z ich służby w Królestwie żyjącego Boga. Ale ten wiersz niewłaściwie zinterpretowany, wiersz pierwszy, może być także źródłem naszego błędu, ludzkiego błędu. Jeśli wyobrazimy sobie, że nasz bieg to jest biegiem na stadionie, a dookoła nas są właśnie ci świadkowie, którzy patrzą na nas, oceniają nasz bieg, dodają nam otuchy, gdy ich o to prosimy, udzielają nam jakiejś pomocy. Niektórzy ludzie zrobili ten błąd, popełnili ten błąd. Uważają, że właśnie ci Boży ludzie siedzą na tych trybunach, a my do nich możemy się zwracać, możemy się do nich modlić, a także podzieliliśmy nasze życie na resorty i przydzieliliśmy te resorty niektórym z tych wielkich Bożych ludzi, Hubertowi Myśliwych, Florianowi Strażaków i tak dalej, i tym podobne. Ale naszego życia nie można porównać do biegu na stadionie. My nie biegamy dookoła. My, wystartowawszy, wybiegszy na starcie, biegniemy prostą linią do mety. Linią do mety. Nasz bieg jest raczej podobny, nasze życie jest podobne, używając tego obrazu, raczej do maratonu, a nie do zawodów na bieżni. I ci, którzy odeszli, to ich stosunek do nas nie jest taki, jak przedstawiłem w wyniku błędu pojmowany, ale raczej są dla nas świadkami Bożej łaski, Bożej wierności, świadkami tego, że dobrze jest Bogu służyć, że dobrze jest być wiernym aż do końca. I oni są dla nas wzorem i przykładem. A nie oczekują od nas, że będziemy ich obdarzać jakąś prawie boską czcią. Bo kiedyś za życia apostoła Pawła byli tacy ludzie w Listrze, którzy, gdy nastąpiło uzdrowienie chromego, może ten tekst zaraz się pojawi z Dziejów Apostolskich 14 rozdziału, to gdy ludzie ci zobaczyli, poganie, jaką wielką łaskę przez apostołów Pawła i Barnabę Bóg uczynił, przynieśli, przyprowadzili zwierzęta, kapłan tego miasta i chcieli złożyć apostołom pańskim ofiarę. I wówczas apostoł Paweł, który to zobaczył, przestraszył się tego bardzo, że chcą obdarzyć go prawie boską czcią. I dlatego zawołał Paweł, Barnabę i Paweł rozdarli swoje szaty, padli między tłum, krzycząc i wołając: ludzie, co robicie? I my jesteśmy tylko ludźmi, takimi jak wy, zwiastujemy wam dobrą nowinę. A więc sądzę, że i ci, do których dzisiaj ludzie odnoszą prawie boską cześć, powiadają do nas: my tylko ludzie. Oni zaświadczyli o Bogu, o Jego wierności i o Jego wszechmocy. Ale to była nasza wstępna uwaga. Apostoł, autor tego listu, mówi, że ci świadkowie są dla nas wzorem, są dla nas przykładem tego, po pierwsze, co mamy odrzucić w naszym biegu. Co mamy odrzucić? Mamy odrzucić wszelki ciężar grzech. Wszelki ciężar to też grzech. A więc wystartowaliśmy, biegniemy, nasze życie jest biegiem, zdążamy do mety, zdążamy po zwycięstwo. I dobrze, dlatego swoje życie, tak jak ja to uczyniłem, nazwać biegiem. Tak oto biegnę. Tak oto biegniemy. Wszyscy my, bracia i siostry, których Pan powołał do tego biegu. Złóżmy z siebie wszelki ciężar, który nas usiedla, i grzech, który nas usiedla. I wytrwale biegnijmy w wyścigu, który jest przed nami. A więc pierwsze, wzywa nas to Słowo Boże, natchnione przecież przez Ducha Świętego, abyśmy prosili Pana o siłę, o zwycięstwo, abyśmy zawsze, ciągle na nowo, kiedy ta konieczność powstaje, odrzucali, składali z siebie wszelki grzech, który nas stara się usiedlić, który nas atakuje, bo żyjemy jeszcze w tym upadłym, skazitelnym, śmiertelnym ciele i będziemy poddawani pokusom, bo przecież nawet nasz Pan Jezus Chrystus, będąc w ciele, był kuszony. To jeszcze nie grzech, gdy jesteśmy kuszeni, ale grzech jest wtedy, kiedy ulegamy tej pokusie. A więc mówi to słowo, abyśmy wszelki ciężar z siebie zrzucili, złożyli i biegli wytrwale. Biegli wytrwale. I apostoł Paweł i autor tego listu posługuje się tymi przykładami z życia sportowego, życia ówczesnych sportowców, życia dzisiejszych sportowców. Wiele trzeba wyrzeczeń, wiele potrzeba ćwiczeń, aby ten nasz bieg był zwycięski, abyśmy biegnąc nie osłabli, nie upadli gdzieś daleko od mety, albo nawet przed samą metą, ale chodzi o to, abyśmy do tej mety z Bożą pomocą, pomocą Wszechmogącego Boga dobiegli. I dlatego wzywa nas apostoł, wzywa nas to Słowo Boże, wytrwale biegnijmy. Wytrwale biegnijmy w tym wyścigu, który jest jeszcze, bracia i siostry, przed nami. Wystartowaliśmy. Było to miejsce, które się nazywa startem w naszym duchowym życiu. To była chwila pamiętna w naszym życiu, bracia i siostry. Niektórzy z nas przedtem krążyli koło tej mety dopiero w sposób nagły. W sposób nagły zobaczyli, że tego punktu startu, chciałem powiedzieć, zobaczyli ten napis start. Zobaczyli swój stan duchowy, swoją grzeszność i ujrzeli, że jest możliwość rozpoczęcia czegoś nowego. Jest możliwość nowego startu i wystartowali do tego biegu. Inni z nas z daleka widzieli ten napis i się przygotowali do tego. Wrastali jak gdyby w łaskę Bożą. I to także jest ważne w naszym życiu, ale też doszli do tego startu i wybiegli razem z innymi, by zdążać do mety, do zwycięstwa Jezusie Chrystusie. Po drugie, pierwsze mówię, abyśmy odrzucili, złożyli z siebie wszelki ciężar. To jest wyzwanie dla nas i wezwanie do nas także i dzisiejszego wieczoru. Dobiegliśmy tego dnia, ostatniego dnia mijającego roku 2009, ale to jeszcze nie meta. To jeszcze nie meta. Jeszcze biegniemy. Jeszcze jesteśmy w biegu i dlatego mamy biec dalej aż do końca. Biec aż do końca. I w tym, co tutaj najważniejsze, a apostoł natchniony, autor tego listu, zwrócił uwagę na świadków, na tych, którzy dobiegli. Dobiegli zwycięsko, bo byli wierni Bogu. Nie byli doskonali. Każdemu z tych bohaterów, jacy są w tym 11 rozdziale listu do Hebrajczyków wymienieni, można coś zarzucić każdemu z nich. Jakąś słabość, jakąś niewierność, jakiś upadek, jakiś grzech. Oni nie byli doskonali. jak nie byli doskonali i późniejsi świadkowie Jezusa Chrystusa. Ale to, co jest najważniejsze, oni zawsze zwracali się do Boga i gdy upadli, prosili: Boże Wszechmogący, bądź miłości mnie grzesznemu. A więc zwracali się, żyli w społeczności z Bogiem i zawsze, gdy cokolwiek powstało w życiu, co się Bogu nie podobało, jakiś upadek, jakiś grzech, prosili o Boże przebaczenie. Ale najważniejsze w tym tekście to jest to, i na co autor zwraca i chce zwrócić i dzisiaj naszą uwagę. Mianowicie, że w tym biegu, złożywszy z siebie wszelki ciężar i składawszy każdego dnia, każdego wieczoru, każdego poranka, wszelki ciężar, wszelki grzech z naszego życia i biegnąc, mówi autor, mamy patrzeć na Jezusa. Mamy patrzeć na Jezusa. To jest ten najważniejszy punkt, że tak powiem, naszego patrzenia w naszym biegu. On jest obecny, on nam towarzyszy, ale też wyobraźmy sobie, że w sposób duchowy widzialny stoi u tej mety i nas zachęca, nas dopinguje, abyśmy biegli wytrwale, a on tam stoi i my na niego mamy patrzeć. Mamy patrzeć na Jezusa. Musimy patrzeć na Jezusa, bo on jest współczujący. Nie dziwnego, że autor posługuje się tutaj ludzkim imieniem naszego Pana. Jezus mówi, mamy patrzeć na Jezusa. Syn Boży był wcielony. Syn Boży stał się dla naszego zbawienia człowiekiem. I to tutaj autor podkreśla. I on zatriumfował. On odniósł zwycięstwo. I dlatego mówi Słowo Boże, że także Jego siłą, Jego mocą my możemy zwyciężać i zwyciężymy, bo On, Jezus Chrystus, nam pomaga. Następnie mówi to słowo, iż mamy patrzeć na Jezusa, bo On jest pierwszy. Pierwszy, który ten bieg zakończył. On biegł i bieg zakończył. Zakończył. I dlatego i nas dzisiaj mobilizuje i nas zachęca, abyśmy tak jak On, a także jak ci bohaterowie wiary, o których autor mówi, biegli wytrwale biegu, który jest przed nami. Mamy patrzeć na Jezusa, bo On doskonali naszą wiarę. Oddaje to dobrze nowy ekumeniczny przekład Nowego Testamentu i tego listu. On jest sprawcą, autorem naszej wiary i nie dokończycielem, ale tym, który tę wiarę naszą doskonali. Doskonali naszą wiarę. Gdy jest nas sława wzmacnia, prowadzi nas do tego, abyśmy aby nasza wiara była pełna, doskonała. I w czasie naszego życia, w tym naszym biegu, On tę wiarę naszą doskonali. Mamy patrzeć na Jezusa, bo On jest doskonałym sługą Boga. Był doskonałym sługą Boga. Chodzi w pokorze, w posłuszeństwie. Był sługą. I tego nas uczy, jak my mamy być sługami naszego Boga i Zbawiciela. Mamy patrzeć następnie na Jezusa, dlatego że On jest naszym skutecznym kapłanem, który zasiadł po prawicy Boga. Bracia i siostry, choć Nowy Testament, choć Słowo Boże uznaje tak zwane powszechne kapłaństwo, choć są słudzy słowa i słudzy modlitwy specjalnie powołani w Kościele Jezusa Chrystusa, to jednakże każdy wierzący człowiek może bezpośrednio przyjść do Boga w swojej modlitwie, w swoim wyznaniu. Ale to nie znaczy, że chrześcijanie Ewangelii, że dzieci Boże nie mają kapłana. Bo mówi nam Słowo Boże, ten właśnie list, że kapłana mamy, a tym kapłanem jest uwielbiony Syn Człowieczy, Jezus Chrystus. W 4 rozdziale tego listu czytamy, iż mamy wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa. Znowu to ludzkie imię naszego Pana. Jezusa, Syna Bożego, Syna Bożego, Syna Boga. Trzymajmy się mocno wyznania. Patrzymy na Jezusa i mamy patrzeć na Jezusa, bo On jest naszym kapłanem. Nie mamy bowiem arcykapłana, który nie mógłby współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy z zufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Wracam jeszcze do 15 wiersza 4 rozdziału. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi. Powiedzmy to pozytywnie. Mamy arcykapłana, który może współczuć, współczuje ze słabościami naszymi, bo był doświadczony we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Gdy w mojej najnowszej książeczce pisałem o sądzie ostatecznym, przytoczyłem tam taką opowieść, którą zapożyczyłem u pewnego autora. Dotyczy sceny sądu ostatecznego, która mówi, że sędzią będzie Jezus Chrystus. I pozwólcie, w związku z tym doświadczeniem Jezusa Chrystusa, przeczytam tę taką krótką opowieść. Gdy świat się skończył, miliony ludzi zebrały się na wielkiej równinie przed tronem Boga. Większość cofnęła się przed świecącym w oczy jasnym światłem. Jednakże niektóre grupy stojące z przodu przemawiały z pasją. Zamiast kulić się ze wstydu, byli agresywni. Czy Bóg może nas sądzić? Cóż On może wiedzieć o cierpieniu? Wykrzyknęła zuchwała młoda brunetka. Odwinęła rękaw i ukazała wytatuowany numer hitlerowskiego obozu. My znosiliśmy terror, bicie, tortury, śmierć. W innej grupie murzyński chłopiec rozpiął kołnierzyk. Cóż powiecie na to? Zapytał, ukazując brzydki ślad od sznura. Został zlinczowany tylko z powodu koloru skóry. W innej grupie stała ciężarna uczennica o posępnych oczach. Dlaczego musiałem cierpieć? Uszeptała. To nie była moja wina. Na całej równinie były setki takich grup, a każda miała do Boga pretensje za zło i cierpienie. jakie dopuścił na świecie. Jakże szczęśliwy jest Bóg, mieszkając w niebie, gdzie wszystko jest jasne i słodkie, gdzie nie ma strachu, głodu ani nienawiści. Co Bóg wie o tym wszystkim, co musieli znieść ci ludzie na ziemi? Bóg przecież, mówili, prowadzi zupełnie spokojne życie. Tak więc każda grupa wysunęła swojego przywódcę wybranego, ponieważ najwięcej cierpiał. Żyd, Murzyn, człowiek z Hiroszymy, strasznie zdeformowany artretyk, dziecko talimidowe. Na samym środku równiny naradzali się między sobą i w końcu byli gotowi do przedstawienia swojej sprawy. Wymyślili to sprytnie. Aby zyskać kwalifikacje do sądzenia ich, Bóg musi wycierpieć to, co oni wycierpieli. Zdecydowali, iż Bóg będzie skazany na życie na ziemi w postaci ludzkiej. Niech urodzi się Żydem. Niech podają wątpliwość, czy jest z prawego łoża. Dajmy mu pracę tak trudną, że nawet jego rodzina będzie sądziła, że zwariował, podejmując się jej wykonania. Niech zdradzi go najbliższy przyjaciel. Niech na podstawie fałszywych oskarżeń sądzi go pełen uprzedzeń trybunał, a wyrok wyda tchórzliwy sędzia. Niech będzie torturowany. Na koniec zaś niech poczuje, co znaczy straszliwa samotność. A później niech umrze tak, aby nie było żadnych wątpliwości, że umarł. Niech liczni świadkowie zgromadzą się, by to potwierdzić. Gdy każdy z przywódców ogłaszał swoją część wyroku, wśród zgromadzonych rozległy się gromkie, pochwalające okrzyki. A potem zapadła cisza. Nikt nie powiedział ani słowa. Nikt się nie poruszył, albowiem nagle zdali sobie sprawę, że Bóg już odbył swoją karę. Jezus Chrystus, doświadczony we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. On jest naszym arcykapłanem. I dlatego mówi autor, przystępujmy do Niego z ufną odwagą do tronu łaski. I abyśmy dostąpili miłosierdzia i znali łaskę ku pomocy w stosownej porze. Patrzmy na Jezusa, który jest naszym arcykapłanem, który był doświadczony we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Patrzmy na Jezusa. Patrzmy na Jezusa, bo On jest dzisiaj uwielbionym Panem. On siedzi po prawicy Ojca i nas oczekuje. Czeka, aż dobiegniemy do mety i tam nas spotka Ten, który za nas wycierpiał męki, który za nas umarł, ale też dla naszego usprawiedliwienia zmartwychwstał. I tak jest moje, bracie i siostry, dzisiejsze sylwestrowe, umownie sylwestrowe przesłanie. Patrząc na tych, którzy dobiegli zwycięsko, i tych znanych, i miliony tych nieznanych, ucząc się od nich, patrzmy na Jezusa, zrzucając ciągle na nowo z siebie wszelki duchowy ciężar, wszelki grzech, biegnijmy wytrwale. Szczęśliwi jesteśmy także z tego względu, że jesteśmy w tym biegu posilani. Jesteśmy posilani. W niewidzialny sposób, wyciągniętą ręką samego Boga, jesteśmy posilani i dzięki temu mamy ufność i mamy wiarę, że z Jego łaski, tak jak wystartowaliśmy, tak zwycięsko dobiegniemy do mety. Nikt z nas dzięki łasce Bożej nie padnie przed metą, ale dobiegniemy do mety, by wpaść w ramiona naszego umiłowanego Pana. Skoro mamy taki wielki obłok świadków, rzućmy z siebie wszelki ciężki grzech. Biegnijmy wytrwale, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary naszej. Amen. Powstańmy do modlitwy. Moja modlitwa będzie w pierwszej osobie liczby pojedynczej, niemnogiej. Będzie moja osobista modlitwa. Niech będzie też to modlitwa każdego z was, każdy z was. Boże Ojcze, dzisiaj wieczorem z poglądem wstecz na odchodzący rok. Tak bardzo potrzebuję Twojego przebaczenia. Czas, który zmarnowałem, możliwości, które zaniedbałem, siłę, którą poświęciłem na złe rzeczy, wszystkie błędy, przebacz mi, o Boże. Tak bardzo pragnę złożyć Ci dzięki za zdrowie i za siłę, za ochronę chwili niebezpieczeństw, za uzdrowienie chwili choroby, za podtrzymanie w dniu smutku, za codzienne światło i prowadzenie. Za to wszystko dziękuję Ci, o Boże. Błogosław tych, dla których był to rok szczęśliwy. I spraw, by Tobie oddali dzięki. Błogosław tych, dla których był to smutny rok. I pomóż im z nadzieją patrzeć w przyszłość. A w roku przyszłym pomóż nam, pomóż mnie żyć tak, byśmy, gdy minie nie tylko o rok byli starsi, ale o rok bliżej Ciebie. Prosimy o to ze względu na Twoją miłość i za wszystko dziękujemy Ci, o Boże, w Duchu Świętym i przez Chrystusa naszego Pana. Amen.
Tak jak stoimy, przyjmijmy Boże błogosławieństwo wynikające z tego, że łaska Pana była z nami w minionym roku, ale też Boże błogosławieństwo na rok następny. Niechaj Bóg będzie zawsze przed Tobą, aby Ci pokazać właściwą drogę. Niechaj Bóg będzie zawsze obok Ciebie, aby Cię trzymać w swoich ramionach i Cię ochraniać. Niechaj Bóg będzie zawsze za Tobą, by Cię zachować od ciosów złych ludzi. Niechaj Bóg będzie zawsze pod Tobą, aby Cię pochwycić, gdy upadniesz i wyciągnąć Cię z matni. Niechaj Bóg będzie zawsze w Tobie, aby Cię pocieszyć, gdy ogarnie Cię smutek. Niechaj Bóg będzie zawsze dookoła Ciebie, aby Cię obronić, gdy inni atakują. Niechaj Bóg będzie zawsze ponad Tobą, aby Ci błogosławić. Tak niech Ci błogosławi dobry Bóg. Niech nas wszystkich na nowy rok błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech łaska Boża zawsze będzie nad nami. Amen. Zaśpiewamy pieśń. Podczas tej pieśni chciałbym, żebyśmy po prostu przywitali się ze sobą nawzajem, złożyli sobie życzenia, a zaraz po... Tam na korytarzu jest czas na agapę i na to, żeby przy kawie, herbacie i przy ciastku trochę jeszcze czasu spędzić ze sobą, porozmawiać, życzyć sobie Bożego błogosławieństwa. Ja życzę oczywiście spokojnego wieczoru, szczęśliwego, zdrowego, wspaniałego nowego roku z łaską Bożą.